Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z historią pod szyldem datownika. Moim gościem nie po raz pierwszy jest dzisiaj dr Marcin Paluch, historyk wojskowości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Panie doktorze, sierpień to taki czas, kiedy wracamy zawsze do Bitwy Warszawskiej, wracamy do tego cudu nad Wisłą, do tej bitwy, którą jeden z Brytyjczyków nazwał bodajże 18. najważniejszą bitwą w dziejach świata. I wiele się mówi o tym, że wtedy udało nam się zatrzymać tę sowiecką nawałę, ratując inne kraje europejskie, ale bardzo mało mówi się o takich konkretach pola bitwy i chciałbym, byśmy dzisiaj i za tydzień o tym właśnie z panem doktorem porozmawiali. Proszę powiedzieć, czy na wieść o tym, że bolszewicy się zbliżają, było takie wielkie ruszenie społeczeństwa, były jakieś zbiórki, byśmy mogli się dozbroić? Jak to wtedy wyglądało?
Z dozbrojeniem to raczej to już jest troszeczkę za późno, bo nasza armia odtwarza się po wielu latach zaborów, prawda?
Tak.
Mamy rok 1918, mamy rok 19, my powoli przesuwamy się na wschód. W 18-19 już są pierwsze kontakty z bolszewikami, walki zbrojne, chociaż i w 18 roku. Jeszcze Polski nie ma, a już pierwszy korpus generała Dowbor-Musińskiego walczy w Bobrujsku z Bolszewią. Już Bolszewia wchodzi, to akurat obszary białoruskie. I kiedy odzyskujemy niepodległość, no ten przeciwnik jest. To jest nieprzyjaciel bardzo niebezpieczny, bardzo zdradliwy. Powiedzmy, Rosja sowiecka, w ogóle Rosja bolszewicka, bo to jedna i ta sama sprawa, funkcjonuje na zasadzie permanentnego kłamstwa. Trzeba to orientować się bardzo mocno. Oni mogą nam obiecywać i obiecują w ogóle społeczeństwu i temu społeczeństwu rosyjskiemu po prostu złote góry. Oczywiście wszystko się kończy tym, że ktoś się buntuje potem przeciwko tym wszystkim kłamstwom, które wychodzą. Ląduje albo jest mordowany przez
od
aparat
razu,
bezpieczeństwa, tak. Wtedy nazywany ČK, Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Twórcą jest Feliks Dzierżyński, słynna postać.
Niesławna
Polak, polski szlachcic, no komunista pierwszej wody, prawa ręka Włodzimierza Ilicza Lenina, jak to się mówiło, Lenin to Ulianów, inaczej Ulianów, to jest taka jego prawdziwe nazwisko.
No właśnie, a skoro pan wspomniał, panie doktorze, Lenina, to warto przypomnieć sobie takie jego słowa, kiedy on wprost pisze, że gdyby nie Piłsudski i jego Polacy, to byśmy poszli dalej z tą rewolucją, a oni nas zatrzymali, ale
tak.
Się zemścimy za jakiś czas.
No i się zemścili, panie redaktorze, się zemścili. 39 i 40 rok mamy zemstę. Mamy zemstę. Zgadza się. Oni zaczęli tworzyć rewolucję światową. No tutaj mamy kolejną prawą rękę, jak gdyby Lew Trocki. To jest człowiek, który chce rewolucji światowej. Światowej. On by z chęcią poprowadził tą rewolucję do Francji i ona by się tam na Atlantyku zatrzymała. Trzeba to powiedzieć. Oczywiście trzeba powiedzieć, że w 18-19 roku są też poza Sowietami, poza Rosją tą sowiecką, tworzone Republiki Rad, na przykład na Węgrzech jest, to bardzo krwawa, Węgrzy ledwie z tego wychodzą.
Zresztą Węgrzy, zdaje się, pomogli nam odrobinę.
Oczywiście,
prawda?
Oni z tego wyszli, oni poznali te kilka miesięcy tej strasznej rewolucji, tego państwa proletariatu, gdzie po prostu morduje się ludzi na potęgę. Oni z tego wyszli, oni wiedzieli, co to jest i Węgrzy w ogóle są tymi naszymi sojusznikami. Zawsze uważam, że Polat, Węgier, dwa bratanki, my powinniśmy mieć z Węgrami nawet wspólną jakąś współcześnie dywizję czy brygadę, ponieważ oni nam w tej przełomowej momencie tej Bitwy Warszawskiej około 12 sierpnia przybywają pociągi amunicyjne z Węgier. To jest kilkanaście milionów sztuk amunicji karabinowej. Oni nam wysyłają tą amunicję, która nam jest bardzo potrzebna, więc dom karabinów Mauser i Mannlicher i oczywiście amunicja artyleryjska do dział, a więc do dział polowych, no lekkich, najczęściej do lekkich dział polowych, tutaj albo 8-centymetrowych, albo 75 mm takich austriackich czy niemieckich, a więc trzeba sobie powiedzieć, że to nas strasznie ratuje, bo każdy doskonale wie, że żołnierz karabin ma, ale bez amunicji
nic nie zrobi.
To nas naprawdę ratuje, a szkodników wrogów, powiedzmy, przeciwników tej wielkiej eskapady kolejowej jest dużo. No bo
na przykład Niemcy. Brytyjczycy po części.
I Czesi. No, Czesi tak. Wpadli na genialny plan nam przeszkadzać. Nie wiem czemu, bo to niepotrzebnie. No rząd tutaj czeski na samym początku, no to bardzo źle zrobił. Myśmy z nimi mieli konflikt, ale to taki mały konflikt, ale potem to przeszkadzanie, to prezydent Masaryk, o ile pamiętam, to no nie za bardzo nas lubił i przeszkadzanie straszne było, no niepotrzebnie. Potem mamy takie z nimi zaszłości, a tak naprawdę Czesi poznali władzę sowiecką, czy już sowiecką, właśnie rosyjską, czy radziecką w 68 roku, więc powinni wiedzieć, że to jest coś makabrycznego, to jest ten proletariat. No i wielkie takie, my mamy tę wielki taki chęć mobilizacji. To też jest taka ogromna praca przed odzyskaniem niepodległości, że ogromna praca tych naszych ugrupowań politycznych, bo to nie tylko Piłsudski, to mamy te legiony tutaj, te tereny.
No mamy też Dmowskiego.
Ale
oczywiście.
Dmowski ma partię, formalnie Dmowski ma partię, bo ma Narodową Demokrację. Dużo ludzi jest zaangażowanych w te narodowe organizacje i Dmowski prowadzi wielką pracę tutaj od początku XX wieku. Witos tak samo. Wincenty Witos i Stronnictwo Ludowe, ale jest Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to są różne zmiany nas, tego ludowcy, jak my to mówimy. Wielka praca niepodległościowa. Oczywiście, bo tu chodzi o to, żeby nasze społeczeństwo nie złapało się na to kłamstwa bolszewickie, bo to jest najgorzej, to się na to złapać.
A potem już nie ma odwrotu.
Potem jak się, powiedzmy, przyjmie tą bolszewię i myśli się, że to prawda, no to kończy się potem, mówię, albo jest się zamordowanym, albo kończy się w łagrach daleko na Syberii. I taka jest rzeczywistość. I Dmowski, Witos, Korfanty, oczywiście tu poznaniacy, ślązacy, no to są wszystkie te nasze grupy te, no, naszych krajanów na różnych obszarach, którzy powoli wiedzą, co to jest ta bolszewia, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, co by było gdyby. Tego nikt sobie nie wyobraża. Jakbyśmy przegrali, to by była tragedia. I teraz tak, mamy wielką mobilizację. Kościół też jest po stronie tutaj narodu, że takie wezwanie do tej mobilizacji, bo problem polega na tym, że my mamy jak gdyby jedną ofensywę, my prowadziliśmy w kierunku Kijowa i to jest praktycznie ofensywa polityczna, która zakończyła się z jednej strony zdobyciem Kijowa, ale z drugiej strony wojskowo wypchnięciem tylko Rosjan.
Tak.
Bo co innego ich złapać w kleszcze i okrążyć i zniszczyć,
a
co innego ich wypchnąć za Dniepr. No to możemy ich tak za Ural powypychać. Rosjanie zawsze mają obszar, gdzie się mogą wycofywać. To każdy o tym wie, każdy wojskowy. Trzeba ich złapać w kleszcze i zniszczyć tą armię. A druga sprawa, tutaj na północy Tuchaczewski jest wolny. My się bronimy nad Berezyną w kolejnych takich u jego uderzeniach, ale w końcu front ten pęka. Front ten pęka, no to zaczynamy się cofać. Tam Tuchaczewski rzuca kolejne swoje armie i plus oczywiście korpus konny takiego Gaja Hana, no to taki zbrodniarz nie z tej ziemi. On tam wycinał jeńców pień. To morderca tak samo jak Budionny, a nawet lepszy. I ci kawalerzyści idą szybciej od piechoty. My się cofamy, my oddajemy kolejne miasta. No nie bronimy na przykład w okrążeniu Grodna. Grodno wtedy jest twierdzą.
No tak, ale twierdzą. Czy my się cofamy w sposób zorganizowany?
No raczej tak.
Powiedzmy,
zorganizowany,
tak.
Ale to różnie bywa.
Nie mamy wyjścia,
bo na przykład marszałek Piłsudski chciał na przykład na Brześciu, żeby się zatrzymać, a Brześć też pada dość szybko. Tam jest dość szybka oddanie twierdzy, bo takie twierdze na zapleczu mogłyby stać. One by, no, powinny kilka tam tygodni wytrzymać, ale a to pada. No i cofamy się. Tu jest bardzo ciekawa sprawa, że my toczymy też takie działania opóźniające nad Bugiem. Mało się o tych mówi, nim dochodzi do Bitwy Warszawskiej. Tam nad Bugiem czwarta armia i tam podobno są dowódcy z armii carskiej. O tym trzeba wspomnieć i oni sobie wszyscy elegancko radzą. Bez słów się rozumieją, bo wszyscy są z jednej armii, z armii carskiej, a więc elegancko powstrzymują nad Bugiem bolszewików, a potem się cofają. Cofają tutaj nad Wieprz. Warszawa, no od strony Pragi można ją zdobywać, ale jest ciężko, bo co ciekawe, Warszawa po zdobyciu przez Niemców w 15 roku na obrzeżach Warszawy Niemcy już pobudowali fortyfikacje. Podobno bardzo dobre. Trzeba by było je tylko rozbudować. Myśmy się troszeczkę do nich przyczepili źle, powiedzmy, zaczęliśmy je unowocześniać i wydłużać tą linię obrony niepotrzebnie. Niemcy są fenomenalni w budowie fortyfikacji polowych w czasie I wojny światowej. Trzeba brać oczywiście teraz z nich przykład, bo teraz dalej fortyfikacje wchodzą, wracają do sztuki wojennej, bo tak się myślało, że to wszędzie...
Że to już przeszłość.
Przeszłość, a tu fortyfikacje, patrząc się na wojnę tą rosyjsko-ukraińską, dalej są w modzie, powiedzmy, a więc ja zwracam uwagę, że musimy też mieć wojska saperskie, inżynieryjne, które potrafią, no i oczywiście dowódców, którzy potrafią takie linie stworzyć. Górki, nie górki, jakieś załamania terenów, wykorzystali wszystko, co można było. Na starych polskich mapach są one. Myśmy to troszeczkę wydłużyli za Radzymin, trochę niepotrzebnie, no ale już trudno. Dowódcą wojsk fortecznych tutaj na przedpolu Warszawy był taki generał Wejtko. On właśnie leży na cmentarzu w Nałęczowie. Ja właśnie wiem, gdzie to jest jego grób. I tam często tam jak jest 1 listopada, to tam bywam. Bywam, bo to i moja rodzina, ale i właśnie jest jego grób. Właśnie dowódca fortyfikacji warszawskich. I my stronę tą praską fortyfikujemy. Pierwsza armia generała Latynika się jakoś tam trzyma. Trzeba sobie powiedzieć, że my mamy też to wielka mobilizacja, ale mamy też fenomenalnych dowódców. Bo, panie redaktorze, proszę państwa, generał Rozwadowski, Jordan Rozwadowski, szef sztabu, od razu widzi, że wygramy. To jest w ogóle człowiek, który ma tak pozytywne nastawienie w tej kwestii. On widzi od razu przegraną bolszewików. Mamy generała Sikorskiego, który jest dowódcą 5. Armii tam nad w Krom walczy bardzo silnie. Mamy generała Hallera, który jest dowódcą, który jest przeszkolony, stworzył armię, słynną armię błękitną, która wróciła, ma też wiedzę o nowoczesnej sztuce wojennej, tej, co była na zachodzie. Przyprowadził tą armię błękitną, a więc naprawdę generał Sosynkowski, kolejny generał Sosynkowski, były adiutant marszałka, więc naprawdę tutaj jest taka grupa generałów w Warszawie, która jest naprawdę doskonała, plus oczywiście premier Witos, bo wokół premiera Witosa też się...
Ten rząd specjalny się tworzy.
Tutaj obrony narodowej. Tak. Bo marszałek Piłsudski ma te swoje, zawsze trzeba dodać, ma te zwątpienie drobne zwątpienie w tej walce. On w ogóle odjeżdża stąd i wycofuje się, czy idzie tam, gdzie jest dowództwo tej grupy manewrowej do generała Rydza Śmigłego, tutaj do Puław i stąd ma kierować tą grupą manewrową. Takie podjął decyzję. Fakt faktem, że zgodził się na ten manewr zgodnie z tymi planami generała Rozwadowskiego. Tutaj przybył. Miał te momenty zwątpienia, bo wszyscy o tym wiedzą i to trzeba mówić, ale tego 16 koło mojej fortecy, koło Dęblina tutaj ze skrzyżowania w Moszczance 16 koło godziny 12 rusza on i ruszają dywizje, które tutaj znad Wieprza uderzają w tą flankę sowiecką. Oczywiście ten radiowywiad nasz, o którym wszyscy powinniśmy wiedzieć, bo dlaczego radiowywiad tak dobrze działa? Bo my zdobywamy na Cytadeli potężną niemiecką radiostację. Ona jest naprawdę potężna, stacjonarna niemiecka radiostacja. To nie jest polowa radiostacja.
Tak.
Ona może tak daje taką ma siłę dawania, że potrafimy zagłuszać bolszewików, i zagłuszamy ich 2 dni, wbijając im do głów Pismo Święte. Ciężko to dla nich jest. To są oczywiście ludzie prawosławni, poza dowództwem tam każdy się orientuje, że to Pismo Święte, ale chodzi o to, że wchodzimy na ich częstotliwości nadawania i oni nie mogą przesyłać swoich meldunków,
tak,
bo my pilnujemy ich częstotliwości, a nasza radiostacja jest silniejsza. Tak się też robi w czasie wojen. To już i Rosjanie jeszcze kiedy zaczęły wchodzić te radiostacje, to już od początku XX wieku, czy Rosjanie, czy Niemcy, to są takie metody zagłuszania przeciwnika.